Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie ministrze, o godzinie 10, a więc to już bardzo mało czasu zostało, weźmie pan udział w naszej debacie w ramach pierwszego forum morskiego Radia Gdańsk. A debata odbędzie się pod hasłem Gospodarka morska, a uwarunkowania komunikacyjne w Polsce, inwestycje kolejowe i rozbudowa systemu kolejowego w ramach projektu CPK, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego. Panie ministrze, będzie zapewne mowa o CPK i porcie w Gdyni. Ja bym chciała się zapytać, bo w ubiegłym roku podpisano porozumienie o współpracy między zarządem Portu Morskiego Gdynia i Centralnym Portem Komunikacyjnym. Mowa była o Drodze Czerwonej, inwestycji zaplanowanej na lata 2020-2028. Na jakim etapie jest realizacja projektu?
No to oczywiście są prace planistyczne, przygotowawcze. Mhm. Tak jak przy każdej inwestycji, od tego one muszą się zacząć. Natomiast to rzecz niezwykle ważna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego i dla Portu Gdyni pewnie również, ponieważ dzięki tej współpracy możemy zaoferować pełną intermodalność, przekładanie wzajemne strumieniu towarów, również pasażerów, ale w tym przypadku głównie towarów, między wszystkimi środkami transportu. CPK to jest pełna intermodalność minus transport morski, siłą rzeczy, a port morski, taki jak port Gdyni, to jest pełna intermodalność minus transport lotniczy. No i tu w sposób naturalny następuje synergia i wzajemne uzupełnienie.
A więc zapraszamy państwa na debatę o godzinie 10. Pan minister zapewne trochę więcej opowie też o tej inwestycji. A ja się chciałam jeszcze zapytać o inną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie już za 6 lat trasę między Warszawą a Łodzią pokonamy w 45 minut. Pociągi na tej trasie mają jeździć z prędkością 250 km na godzinę, a nawet jeśli zajdzie potrzeba, to w przyszłości 350 km na godzinę. Takie są plany spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ja przecież dodam, panie ministrze, że pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, a spółka podpisała umowę na prace przygotowawcze w ramach budowy pierwszego odcinka kolei dużych prędkości. I stąd moje pytanie, jaki jest stan przygotowań do budowy tak zwanych szprych? To właśnie dlatego się uśmiechnęłam. Co już oznacza to słowo, panie ministrze? Widzę, że problemy z połączeniem się z panem ministrem. Panie ministrze, chyba nas...
Halo?
Słyszał pan moje pytanie, panie ministrze? Halo.
Słyszymy... Tak. Ja jestem cały czas na linii, słyszałem.
W takim razie proszę o odpowiedź. Jaki jest stan przygotowań do budowy tak zwanych szprych?
No, nazwa szprychy to jest nawiązanie do takiego modelu systemu transportowego nazywanego modelem Piasty i szprych, czyli takiego, w którym centralnie występuje główny węzeł komunikacyjny, z którego promieniście rozchodzą się te główne linie komunikacyjne. To jest system, można powiedzieć, do którego współczesna Polska jest stworzona, bo ma taki bardzo regularny obszar, który można wpisać w kwadrat czy w okrąg mniej więcej. Także taki system jest najbardziej racjonalny, taka organizacja głównych osi transportowych. I jeżeli chodzi o te szprychy, czyli kolejne linie kolejowe, no to one oczywiście są rozpisane na dwie unijne perspektywy, tą, którą teraz za chwilę zaczniemy i kolejną, więc całość tego systemu będzie gotowa w roku 2034, ale już w roku 2027 razem z lotniskiem pierwsze odcinki, takie jak właśnie ten najważniejszy, no czyli Warszawa CPK Łódź. Tam podpisaliśmy umowę na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. To jest kolejny etap tych prac planistycznych i właściwie można powiedzieć ostatni, bo po nim następuje już wybranie ostatecznego wariantu przebiegu, uzyskanie decyzji środowiskowej, no i później już budowa. To konsorcjum firm polskich i hiszpańskich ten przetarg wygrało, chociaż można też powiedzieć, że ta budowa już właściwie się zaczęła, ponieważ w ramach przebudowy dworca Warszawa Zachodnia, pierwsze kilka kilometrów tej linii, wyprowadzenie z dworca Warszawa Zachodnia już jest zbudowane.
Panie ministrze, mówił pan o przygotowaniach związanych z nowym systemem komunikacyjnym Polski. Tak to pan nazwał. Jakie będą korzyści dla Polski z tego właśnie nowego systemu transportowego komunikacyjnego?
Tak, ponieważ po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat zaczynamy w Polsce budować nowe linie kolejowe, tak można powiedzieć. Przez ostatnie lata, no to najpierw po 1989 roku przez powiedzmy 20 kilka lat następowało głównie zwijanie linii kolejowych, tasowanie połączeń, czasem nawet fizyczne likwidowanie w terenie torów. Późniejszy okres to miliardy inwestycji już w infrastrukturę kolejową, ale głównie w modernizację tych linii, właściwie wyłącznie, no, za bardzo nielicznymi wyjątkami, bardzo małymi, w modernizację istniejących linii, istniejących. To ważna rzecz, która była niezbędna do zrobienia, ale tego przełomu, zwiększenia udziału kolei w przewozach, dostarczenia, zaoferowania Polakom znacznie częstszych, znacznie szybszych, bardziej wygodnych połączeń, no nie osiągniemy bez budowy nowych połączeń. To jest program inwestycyjny CPK, 1800 kilometrów nowych linii kolejowych, które właśnie w tej perspektywie do roku 2034 zostaną wybudowane. Pierwsza ich pakiet, pierwsze te linie w roku już 2027 będą oddawane do użytku. A korzyści, no poza tymi oczywistymi, czyli właśnie to, że z wielu miejsc w Polsce, wiele innych miejsc w Polsce będzie można znacznie szybciej, znacznie częściej, większa liczba połączeń dojechać, no to oczywiście przekłada się też na korzyści gospodarcze. Firma AP Kearney, taka renomowana światowa firma audytorska, wyliczyła, że realizacja całego programu inwestycyjnego CPK, czyli lotnisko wraz z połączeniami kolejowymi i drogowymi, to w perspektywie do 34 roku 300 tysięcy wysokiej jakości dobrych miejsc pracy i prawie bilion, czyli prawie 1000 miliardów dodatkowej produkcji do polskiego PKB, czyli no więcej pieniędzy w kieszeni każdego Polaka.
Brzmi to bardzo optymistycznie, ale my zmieniamy temat, a mianowicie Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję w sprawie mechanizmu warunkowości. W dokumencie skrytykowano Komisję Europejską za to, że nie uruchomiła procedury określonej w rozporządzeniu w sprawie warunkowości. Tutaj cytat, w najbardziej oczywistych przypadkach naruszeń praworządności w Unii Europejskiej. Dokument oczywiście jest skierowany przeciwko Polsce i Węgrzech. A te, panie ministrze, najbardziej oczywiste, jak rozumiem, kwestie to kwestie ideologiczne, prawda? Czy to są priorytety w tej chwili dla Unii Europejskiej?
No to właśnie trochę ciężko zrozumieć, co poeta miał na myśli, ponieważ mi nie są znane jakieś oczywiste przypadki naruszenia praworządności, no chyba, ale może chyba, że w jakichś, nie wiem, no w krajach zachodnioeuropejskich na przykład, no nie śledzimy przecież aż tak dokładnie życia we wszystkich państwach europejskich. Natomiast gdyby to miało oznaczać, że właśnie, no, że takim naruszeniem praworządności jest, nie wiem, brak małżeństw jednopłciowych, bo niektórzy uważają to za prawo człowieka, czy na przykład reformowanie wymiaru sprawiedliwości, który w sposób ewidentny przecież...
Albo edukacja, przepraszam, że przerwę, albo edukacja seksualna dzieci.
Tak. Czy właśnie wymiar sprawiedliwości, który w sposób ewidentny traktaty europejskie pozostawiają w gestii poszczególnych państw, no to byłaby bardzo, bardzo zła praktyka, czy zła próba uzurpacji pewnego narzucania państwom rozwiązań ideologicznych, czy innych też, na które po prostu państwa się nie godziły. To w sposób jasny i to, nie kto inny jak Trybunał Konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec, Trybunał w Karlsruhe swego czasu orzekł, i to inne trybunały konstytucyjnych państw zresztą też, że to państwa są panami traktatów, czyli instytucje europejskie nie mogą uzurpować sobie prawa do decydowania w jakiejkolwiek sprawie, która w sposób bardzo wyraźny i wprost w traktatach europejskich nie została im przyznana. I tak jest po prostu. No i także tutaj nie ma za bardzo pola do jakiejś wątpliwości czy dyskusji. Także jest to po prostu ze strony Parlamentu Europejskiego taka próba uzurpacji uprawnień, których nie ma.
A czy nie zaskoczyło pana postępowanie polityków opozycji? Bo oni przecież poparli dokument. Dokument, który oskarża Polskę. I tutaj ja wymienię nazwiska europosłów. Platforma Obywatelska. Oczywiście nie wymienię wszystkich osób, ale tych znanych parlamentarzystów. Magdalena Adamowicz, Bartosz Arłukowicz, Jerzy Buzek, Andrzej Halicki, Danuta Hibner, Jarosław Kalinowski, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Radosław Sikorski, Róża Thun. Tu jeszcze i politycy SLD, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller, Robert Biedroń, Sylwia Spurek. Czy to pana zaskoczyło? Jakby pan nazwał postępowanie tych europosłów?
Znaczy, zaskoczyć to już może nie zaskoczyło w tym sensie, że to przecież nie pierwszy raz. No i już wypowiedzi na ten temat tych tych polityków są znane, więc można powiedzieć, można się było tego po nich spodziewać. Natomiast no jednak na takim głębszym poziomie to zaskakuje, no bo to jest nawiązanie do najczarniejszych kart polskiej historii. Ja przypomnę, że no na przykład Konfederacja Targowicka to również była zawiązana pod hasłem obrony praworządności w istocie, tego, że pewne prawa, takie jak liberum veto chociażby, tak, które no są właśnie świętymi prawami Polaków, zostały im odebrane Konstytucją 3 maja i w imię tej naruszonej praworządności targowiczanie zwracali się do w tym wypadku Rosji, zewnętrznych czynników w każdym razie, żeby zainterweniowały i tę naruszoną praworządność w Polsce przywróciły. Od polskich polityków XXI wieku jednak oczekiwałbym, żeby do tego rodzaju wzorców nie nawiązywali. To jest też w istocie podejście antydemokratyczne, bo ono mówi o tym, że skoro przegraliśmy wybory, skoro Polacy tu no nie chcieli, żebyśmy rządzili, więc są wprowadzane w życie rozwiązania, które nam siłą rzeczy nie odpowiadają, no to jest rzecz naturalna, tak? Jak ktoś przegrywa wybory, to nie jego program jest wprowadzany w życie, tylko program tego, kto wybory wygrał. No to my spróbujemy nie poprzez wygranie wyborów w następnej kadencji, tylko na przykład poprzez odwoływanie się do zewnętrznych sił, zewnętrznych ośrodków, ten wynik podważyć i postawić na swoim. No, tak jak mówię, to jest kwestionowanie demokracji i tego, że ostatecznym suwerenem, tym, kto ostatecznie decyduje, co w Polsce się dzieje, co w Polsce jest wprowadzane w życie, nie jest z całym szacunkiem Parlament Europejski, Komisja Europejska czy jakikolwiek inny czynnik. Są tym czynnikiem tylko polscy wyborcy głosujący w wyborach.
Panie ministrze, zmieniamy temat, ale pozostajemy przy Komisji Europejskiej, a mianowicie premier Mateusz Morawiecki odpowiedział wczoraj Komisji Europejskiej, że nie zamierza wycofywać swojego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że Komisja Europejska żądała wycofania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytania o zgodność z polską konstytucją zasady pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej. A list w tej sprawie wysłał unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders i między innymi on napisał w tym liście, że wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego wydaje się podważać podstawowe zasady prawa Unii Europejskiej, a orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów państwowych państw członkowskich. Jaka jest pana ocena tego stwierdzenia? Bo w tym liście nawet pojawiła się też swoista groźba. Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań.
No cóż, tu możemy powiedzieć, że teoretycznie mamy tu do czynienia z pewną niejasnością czy wątpliwością prawną, którą właśnie warto by, żeby Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął. Choć tej wątpliwości tak naprawdę nie ma. Konstytucja polska przewiduje jasną hierarchię źródeł prawa i przewiduje, że najwyższym źródłem prawa jest Konstytucja Rzeczpospolitej. Ratyfikowane umowy międzynarodowe są już niżej w tej hierarchii, ale one oczywiście są ważne i obowiązują i są wiążące, ale ratyfikowane umowy międzynarodowe, a nie postanowienia i decyzje organów zagranicznych wydawane no na przykład z przekroczeniem granic tych umów. Dane to jest prawo i gdyby one na przykład były niezgodne z polskimi ustawami, no to w sposób oczywisty no w hierarchii źródeł prawa w Polsce w ogóle nie ma takiego źródła prawa jak orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Te orzeczenia muszą się mieścić w ramach traktatów. Więc jeżeli oto następuje taka sytuacja, że jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy wyrok, który jest sprzeczny z polskim prawem, z polskimi ustawami, i którego nie da się uzasadnić jasnym sformułowaniem traktatowym, no to on w sposób oczywisty ma akt rangę znaczenia w Polsce w razie konfliktu tych norm niższą i przegrywa, musi ustąpić przed ustawami, przed treścią traktatu czy przed polską konstytucją. To jest rzecz, wydawałoby się oczywista, ale potwierdzenie tego przez polski Trybunał no być może jest o tyle ważne, że stanowiłoby pewne wyjaśnienie sytuacji na przykład dla sądów, które w takich sytuacjach muszą orzekać, kiedy natrafiają na jakąś sprzeczność tych norm. Tyle w wymiarze prawniczym, natomiast oczywiście jest tutaj ten cały wymiar polityczny.
Ten zamachu sam, na suwerenność Polski?
No pewnej naturalnej, może powiedzmy tak, no każda biurokracja, każda instytucja ma taką tendencję, że raczej chciałaby mieć więcej uprawnień niż mniej, chciałaby w większej liczbie spraw decydować móc niż mniejszej. i tak dalej, a instytucje europejskie pod tym względem no, szczególnie temu podlegają i mają taką tendencję, żeby się rozpychać i sobie czasem uzurpować uprawnienia, których tak naprawdę nie mają. To mówię, to trzeba być tego po prostu świadomym, to jest naturalna tendencja, ale trzeba też jej stawiać tamę, no bo Polacy w referendum akcesyjnym, godząc się na przystąpienie do Unii Europejskiej, godzili się na przystąpienie na określonych zasadach. No, jakby nie godzili się na takie zasady, że prawda, wyrok Trybunału jest ważniejszy na przykład niż polska konstytucja czy polska ustawa. Po prostu na to zgody nie było i tyle. No więc jak nie było, to tak nie będzie, mówiąc krótko.
I tyle, panie ministrze. Po raz kolejny zmieniamy temat, a mianowicie chciałam się zapytać o przyszłość Zjednoczonej Prawicy. Jak wiemy, PiS, Zjednoczona Prawica cały czas się cieszy według wszystkich sondaży największym poparciem. Według najnowszych badań ma 34%, a tutaj przypomnijmy Polska 2050, 26% poparcia, trzecie miejsce, bo cały czas spada, Koalicja Obywatelska 16%. Ale ja się chciałam zapytać o Partię Republikańską, bo to nazwa nowej partii, którą zakładają politycy Porozumienia, między innymi Adam Bielan i Kamil Bortniczuk. Według zapowiedzi znajdą się tam również Jadwiga Emilewicz, Zbigniew Gryglas, Jacek Żalek, Michał Cieślak i Włodzimierz Tomaszewski. A o powstaniu Partii Republikańskiej mówił jeszcze w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński. Panie ministrze, czy można się spodziewać, że PiS pożegna się z Porozumieniem Gowina? Bo w weekend na przykład ma się tutaj odbyć zjazd regionalny PiS. Czy będzie mowa między innymi też o na takie tematy, czy będziecie państwo rozmawiać? Czy te kwestie będą również rozważane?
No, zjazd regionalny PiS niestety, oczywiście będzie okazją do takich rozmów, no powiedzmy takich bardziej nieformalnych. Natomiast no, w sensie takich obrad to niestety nie ze względu na no, nadal obowiązujące obostrzenia epidemiczne, więc no nie będzie takiej sytuacji, żeby na jednej sali spotkało się tam powiedzmy 500 osób w jednym momencie i sobie debatowali. Będziemy to rozkładali w czasie, będą osoby wchodziły, rejestrowały się, głosowały w wyborze delegatów na Kongres Krajowy, bo to jest główny cel tego zjazdu regionalnego. No i później wychodziły, że mogli wejść następni, żeby tej liczby 150 osób jednocześnie na sali, która wynika z obowiązujących obostrzeń sanitarnych, nie przekroczyć. Natomiast co do meritum sprawy, no to tak, wszystko wskazuje na to, że Koalicja Zjednoczonej Prawicy się poszerzy, natomiast nikt nikogo nie chce z tej koalicji usuwać, znaczy usunąć się z tej koalicji można tylko samemu, jakby ktoś no, jakoś nie chciał notorycznie głosować przeciw rządowi, czy przeciw no, różnym decyzjom, które Koalicja Zjednoczonej Prawicy wspólnie podjęła, chciałby łamać ustalenia, na które się zgadzał, no to wtedy się sam w sposób naturalny z tej koalicji usunie. Ja mam nadzieję, że nikt takiej intencji nie ma.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
I ja bardzo serdecznie dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.